Jakby mi się ktoś zapytał 10 lat temu, czy powiedział, że będziesz spędzała czas w więzieniach w Afganistanie z kobietami, które są więźniami, to bym po prostu myślała, że ten ktoś jest to się mówi crazy.
Press passes. No tutaj w tym wszystkim
to są różne takie pozwolenia na wejście prasy. Tak to się mówi? Press pass po angielsku. Tutaj z Dubaju różne. Jak przyjechałam tutaj z festiwalu filmowego. Ja jeżdżę często tutaj właśnie do Kataru, do Syrii przed wojną, a w Jemenie, w Afganistanie, w Uzbekistanie.
Gabriela Maj, photographer.
Wśród tego mam tutaj takich kilka czarno-białych zdjęć. Zdjęcia są z domu mojej babci. To jest też z Polski. Dla mnie taki mały skarb. Telegram, który został wysłany z Wrocławia od moich rodziców do mojej babci we Wałbrzychu, który był wysłany 8 stycznia w 80 roku. Telegram pisze dwa słowa. Mamy córkę. Więc to też taki kawałek historii. Tutaj na pewno w Dubaju to taki jedyny taki egzemplarz takiej właśnie historii. O, tutaj nasz sąsiad.
Sąsiad kot.
Sąsiad kot. To jest kot mały, się nazywa Otis. Naszej sąsiadki tutaj, który tutaj pochodzi z plaży. Znalazła go. On jest taki trochę... Ja przyjechałam do Dubaju, jak to się mówi, z walizką jedną z Nowego Jorku. Wynajęłam mieszkanie, które miałam w Nowym Jorku i przyjechałam tutaj do chłopaka, który po jakimś czasie został moim mężem. I zanim przyjechałam właśnie, rozmawialiśmy o tym, gdzie wynająć mieszkanie tutaj w Dubaju. James znalazł też takie miejsce, które miało kawalerki. Mało miejsca dla dwóch ludzi, ale że właśnie te kawalerki były dokładnie na plaży w Dubaju. Jakoś ta jedna szafa nam nie przeszkodziła. Nie przeszkodziła.
Ogon, ogon. Kot chciał się bawić mikrofonem.
Tak,
O,
chciał.
zdziwiony jest. Szuka kontaktu.
No.
Z niewielkiego ogrodu kot nie widzi tego, co my. Rajskiej plaży, z której dzień w dzień korzystają surferzy. Dlatego wystarczy jedna szafa, biblioteczka i 35 metrów, które za nic nie kojarzą się z tak obecnym w Dubaju nadmiarem wszystkiego. Na półce z książkami jest też jedna oprawiona w białe płótno ze zdjęciem modelki na okładce i czarnym, wytłaczanym angielskim tytułem Almond Garden, migdałowy ogród Gabriela Maj.
Ja tą książkę rzadko otwieram. Każdy by myślał. Ja też tak, jakby mnie się ktoś zapytał jakiś czas temu, bym powiedziała, żebym siedziała i ją przeglądała i spędzała z nią dużo czasu, no bo to w sumie tyle, co w tą książkę było włożone.
Almond Garden, migdałowy ogród. To bardzo przekorna nazwa więzienia w Afganistanie. Ta książka nigdy by się nie zdarzyła, gdyby Gabi nie zamieszkała w tym miejscu.
Tu jesteśmy w Dejrze, to jest nad naszym creek, nad naszym kanałem tutaj w Dubaju. I to jest w sumie miejsce, skąd Dubaj się począł. Tutaj i wyjeżdżali właśnie ludzie łowić ryby i na łowienie pereł. Dzisiaj mamy bloki i budynki, ale zostały takie właśnie tradycyjne dhows, to się mówi po angielsku, po polsku nie wiem dokładnie jak, ale takie właśnie drewniane, takie barki jakby, takie starsze rodzaje łodzi, które do dzisiaj jeżdżą do Iranu, z tego co ja wiem, w to i z powrotem właśnie. Można właśnie tutaj w Dubaju zamiast metrem, albo taksówką, albo jakimś Ferrari, tutaj można taką starą drewnianą łodzią właśnie przepłynąć z jednej strony właśnie miasta na drugi.
Budynki na Starym Mieście w Dubaju mają po 50 lat. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkało tu 40 tysięcy ludzi. Dzisiaj 2,5 miliona i 200 narodowości. Prawdziwa wieża Babel. Właściwie trudno spotkać kogoś, kto urodził się w tym miejscu. Ale są tacy, którzy pamiętają stojące tu chaty zrobione z liści palmowych i z palmowego drewna.
Przychodzę tutaj popatrzeć na kanał dwa razy dziennie. To niezwykłe obserwować to wszystko. Jestem z Dubaju, urodziłem się tutaj. Większość domów ma tu 45 lat. Wcześniej nie było niczego.
Teraz mamy piękny zachód słońca, więc nie dziwię mu się, że tutaj jest codziennie. Ale to, że jestem Iratczykiem i tutaj przez te 45 lat, czy tam... Znaczy kraj ma 45, pan miał może trochę więcej niż to, to on dużo zmian widział i tutaj szczególnie.
Gabi robi zdjęcia do albumu, który wydaje Emirackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Będą pokazywały ciągle zmieniający się kraj. Pewnie album stanie obok pełnej portretów książki w białej oprawie w polsko-kanadyjsko-amerykańskiej kawalerce przy plaży.
Jak tu pachnie. Robię dla ciebie zupę z grzybów suszonych. Grzyby mam za każdym razem, jak jadę do Polski. Przywożę smalec, przywożę miód i przywożę grzyby. Jeszcze mi zostało trochę tutaj w tym woreczku. To są grzyby zbierane przez mojego wujka Andrzeja, który mieszka pod Kielcami i jest znany u nas w rodzinie jako taki mistrz wszystkiego grzybowego. Te smaki mi się zawsze kojarzą do dzisiaj z czasem, którym spędzałam w Polsce. Byłam z kuzynami i z kuzynkami. To był po prostu ten taki najbardziej taki magiczne przeżycia, które człowiek może mieć właśnie w dzieciństwie, w takiej tej wolności, w naturze. Moi rodzice wyjechali z Polski, to był 82 rok. Oboje byli po studiach. Mama jest dentystką, a mój tata był inżynierem właśnie po studiach. Wyjechał jakiś czas przed do Berlina Zachodniego, do pracy, lepsze, jak to się mówi, możliwości życiowe na przyszłość, na pracę, na zarobek, no na życie. Wody doleję, bo mi wszystko
woda wyparowała.
Wyjeżdżając z Polski, na przykład mama mi... Ciężko o tym mówić do dzisiaj, bo jak sobie przypominam, to jak ona właśnie mi o tym opowiadała, to jest takie, serce się kroi, ale opowiadała o tym, jak się żegnała ze swoją mamą, moją babcią. I żegnały się na peronie. To pożegnanie z tego, co ona opowiadała, było straszne z racji tej, że po prostu nikt nie wiedział kiedy i czy w ogóle się będzie można zobaczyć w przyszłości. Znaczy mój mąż, który James, który pochodzi ze Stanów, jego historia rodzinna jest zupełnie inna, ale on zawsze się śmiał, że jest takie coś z Polakami, znaczy z moją rodziną, jak był w Polsce, że jak się z kim żegnasz, to często wszyscy płaczą. A to właśnie te takie te polskie pożegnania jakoś tak zostało, no wiadomo dlaczego zostało, bo te pożegnania, te, które ludzie przechodzili w tamtych czasach, były takie właśnie strasznie emocjonalne i córka się żegna z matką w taki sposób, że po prostu nie wie, czy to w ogóle kiedykolwiek się zobaczą.
Dziesiątki wydrukowanych zdjęć w gazetach całego świata. Na wielu z nich pozakrywane kobiety. W burkach, nikabach czy hidżabie. Ale tylko w białej książce ich okrycie nabiera szczególnego znaczenia. Jakby zamykało modelki Gabi w więzieniu.
Farida. Wiek nieznany. Fatima, lat 19. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. Parwa, lat 38.
Książka jest oprawiona w białe płótno i na okładce jest jedno z moich ulubionych zdjęć. Zdjęcie jest jasne. Kobieta ma twarz zakrytą takim błękitnym szalem. I stoi naprzeciwko takie jakby firanki, kurtyny, coś takiego. Mi się na tym zdjęciu wydawało, że jest w tej kurtynie coś takiego jakby, może nawet i teatru. I już kilka razy mi ludzie mówili właśnie, że ta książka, że jest trudna. Trudna, jak się ją na przykład podniesie, czy otworzy i się ma ręce brudne, trzeba uważać. Nie można ją po prostu rzucić na ławę czy na stół. I to było zrobione specjalnie, bo chodziło o to, że to, co jest w tej książce, te kobiety, których opowieści, zdjęcia są w tej książce, są dla mnie niesamowicie ważne i chciałam po prostu, żeby ktokolwiek miał styczność z tą książką, podszedł do niej z pewnym szacunkiem.
Praca nad białą książką była czymś szczególnym, ale w czasie codziennych zdjęć Gabi też nie przestaje zadawać sobie pytań.
Będziemy robili zdjęcia Mejty dzisiaj, która jest artystką i robi zdjęcia skanerem, nie aparatem takim typowym, i je potem składa w komputerze. I będzie z nami modelka jej, która jest jej kuzynką. One obie pracują razem tutaj w studiu właśnie w Taszkil. Portret jest trochę taki nietypowy, bo ona nie może pokazać twarzy na zdjęciu.
Wasze twarze są w cieniu.
Wyglądasz tu tak pięknie, ale upewnij się potem, że nie można cię rozpoznać. Dziewczyny, wy jesteście rodziną? Jesteśmy kuzynkami. To skąd wynikają te różnice, że jedna może pokazać twarz, druga nie? To kwestia rodziny. Jej ojciec i mój ojciec. Oni są braćmi, mają jednego ojca i matkę, ale różne osobowości. Wujek się zgadza, a mój tata nie. I bracia, i wujkowie, wszyscy mają wpływ. Mogłabyś przytrzymać dłoń na ekranie skanera? O, ja nie zrobiłam żadnego makijażu, a przyjechałam tu prosto od fryzjera. Mam nadzieję, że nie wyglądam aż tak źle. Zróbmy jeszcze jedno. Popatrz do tyłu. My uważamy, że kobieta jest tak wartościowa, że nie każdy powinien ją oglądać. Nie powinna być w każdej gazecie czy na billboardzie. A gdyby to był twój wybór? Ja chyba bym to tak zostawiła. Nie pokazywałabym twarzy. Ty jesteś jak emiracki Banksy.
Exit through the Dubai gift shop. I don't know. Jakby mi się ktoś zapytał 10 lat temu, czy powiedział, że będziesz spędzała czas w więzieniach w Afganistanie z kobietami, które są więźniami, to bym po prostu myślała, że ten ktoś jest, to się mówi, crazy. Ja widzę te kobiety, których poznałam, pamiętam, o czym rozmawiałyśmy, pamiętam miejsce, w którym to zdjęcie było robione. I jest trudno.
Farideh, 35 lat. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 3 lata więzienia. Uciekła z domu, gdy jej mąż postanowił sprzedać córkę. Sima, lat 21. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 4 lata więzienia. Zgwałcona przez 2 mężczyzn, w konsekwencji czego zaszła w ciąży. Nazira, lat 25. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 7 lat w więzieniu. Mając 15 lat, poślubiła 75-letniego mężczyznę. Po latach uciekła od niego z innym. Ledna, lat 22. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 20 lat więzienia.
Pojechałam do Afganistanu pierwszy raz.
Mając 16 lat, poślubiła 50-letniego biznesmena.
Żeby zrobić artykuł, napisać i zrobić zdjęcia o takim artyście. Chciałam zobaczyć ten kraj i tą całą wojnę tak na swoje oczy, jakbym to mogła powiedzieć.
Gwałcił ją i znęcał się nad nią
psychicznie. Ja do Nowego Jorku się przeprowadziłam w 99 roku i ten cały właśnie 9-11 i wojna w Iraku się rozpoczęła i w Afganistanie. Więc tą wojnę w pewnym sensie
skazana za morderstwo męża.
Oglądałam na dystans, ale z perspektywy w pewnym sensie amerykańskiej przez ileś lat.
Udusiła go przy pomocy pończoch.
I pewnego dnia skontaktował się ze mną redaktor, z którym pracowałam. Poprosił mogła zrobić zdjęcia, reportaż o więzieniu dla kobiet. I pojechałam właśnie do Badambag, tak się nazywa to więzienie.
Fatima, lat 19.
Ten dzień tak jakby, taki był jakby taki portal. Weszłam w to więzienie i kierunek wszystkiego się zmienił i ten temat mi tak jakby stanął w drodze.
Zakochała się w nauczycielu angielskiego.
I to możliwe, że to było te takie najważniejsze coś, co ja w swoim życiu zrobiłam. Chcesz to opisać, możesz to opisać, masz taką możliwość i czy teraz bierzesz to, czy nie bierzesz? I to dla mnie takie było właśnie, że
parwa.
No, wzięłam. Nie miałam wyboru.
4 lata więzienia. Jako dziecko zaręczona z mężczyzną, który zmarł przed ślubem. Z jego bratem miała 4 dzieci. Uciekła, gdy mąż sprzedał ukochaną córkę.
Jak zaczęłam jeździć do Afganistanu na początku i byłam w biurze takiego generała, on musiał mi dać podpis i stempel, żebym ja mogła do tego więzienia powrócić. I nie chciał mi dać tego pozwolenia zanieść w świecie. I wreszcie on wybuchł. Mi zaczął w taki bardzo agresywny sposób opowiadać o tym, że wy... I zdałam sobie sprawę szybko, że w tym wy, on mnie uważał jako Amerykankę, że wy przyjeżdżacie do naszego kraju, każecie nam administrację na przykład tego albo tamtego czynić w taki sposób, otwierać takie urzędy, nakazujecie nam to i jak ma to wszystko być. I teraz ty do mnie przychodzisz i ty chcesz, żebym ja ciebie ujrzał jako taki wyjątek. Ty teraz chcesz, jako Amerykanka, żeby była exception, wyjątek dla ciebie specjalnie. Wynoś mi się z tego biura, wyjątku dla ciebie nie będzie i tak dalej. I ja mu odpowiedziałam, jakoś tak nie myśląc, ale mu odpowiedziałam takim instynktem. Ja nie jestem z Ameryki, ja nie jestem Amerykanką, ja jestem z Polski, jestem tutaj na polskim paszporcie. To tak jakby jego twarz się zupełnie przemieniła i on zupełnie zmienił podejście do mnie w tym naszym spotkaniu. Poprosił, żeby była herbata i powiedział, że czemu pani tego nie powiedziała od samego początku, że pani jest z Polski, że jest pani moją córką, jest pani moim gościem w tym kraju i cokolwiek ja dla pani bym mógł zrobić i pani pomóc, to chętnie. To chodziło o Rosję, bo przecież Afganistan też miał swoje doświadczenia i dużo cierpienia z tego względu, więc potem po prostu miałam takie ja nie wiem, no jakaś taka bajka, że nagle miałam taki złoty klucz.
Farida, wiek nieznany. Fatima, lat 19. Parwa, lat 38. Faridech, 35 lat. Sima, lat 21. Nazira, lat 25.
Bardzo mocno przeżyłam te pierwsze właśnie spotkanie. Ten kontrast między ich rzeczywistością, taką codzienną, tą taką normalną, którą wszyscy znamy. Robienie herbaty rano, zmienianie pieluchy dziecku, martwienie się nad chorą matką na przykład. Było tyle takich rzeczy, które robią ludzie na całym świecie. Ale z drugiej strony ten kontrast był taki, że te kobiety spełniały to wszystko i robiły to wszystko w takim niesamowicie trudnej rzeczywistości, jeżeli chodzi o to, przez to, co one przeżyły w swoich przeszłościach. I trudne z racji tej, że one po prostu nie wiedziały, co z nimi będzie, w sensie takim, że większość tych kobiet była przekonana, że po wyjściu z tego więzienia będą, te rodziny ich znajdą i zabiją. Taki koszmar, jakby to można powiedzieć. To wszystko jakoś takie wplątane jedno w drugie dla mnie. Ja nie mogłam spać po tym przez jakiś czas w ogóle. I tu nie chodzi o to, że ja jakoś cierpiałam przez to moje doświadczenie, bo to moje życie i możliwości i zdrowie i bezpieczeństwo są w ogóle najlepsze pewnie, jakie można sobie wymarzyć w porównaniu do ich rzeczywistości, ale mocno, mocno mnie to uderzyło i to uderzenie było tym, co mnie ciągnęło, żeby wrócić następny raz. I potem następny, i potem następny.
Anara, lat 40, skazana za morderstwo męża.
16 lat w więzieniu. Udusiła męża liną. Anisa, skazana za morderstwo męża. 60 lat w więzieniu. W dzieciństwie zmuszona do małżeństwa. Po śmierci męża sprzedana powtórnie. Drugi mąż był uzależnionym od narkotyków hazardzistą. Znalazła go w domu martwego. Winnych zbrodni nie szukano.
Pierwszą kobietę, którą spotkałam, która właśnie była w więzieniu za to, że zamordowała swojego męża, bo okazało się, że ją zmuszał do prostytucji. Jakby to było w jakimś filmie horror, to by było takie trochę nie do uwierzenia za bardzo, bo by się wydawało, że to jest aż za bardzo powymyślane. Kobieta, która przez takie coś przechodzi z miesiąca na miesiąc, roku na rok, ona miała 21-22 lata. Na wadze miała połowę tyle, co ja bym powiedziała. Ja ważę z 50-55 kilo. Była po prostu taka okruszynka. Mówiła głosem, który był troszeczkę tak jakby podwyższonym szeptem. Było ledwo słychać to, co ona mówi. Malutka, chude strasznie ręce, ramiona. To jak ja mogłam się w takim wypadku zastanawiać? Jest morderczynią, popełniła zbrodnię, ale żeby ta osoba zdołała w ogóle takie coś zrobić, to musiało dla niej być... Ona musiała mieć na to niesamowitą odwagę. To ja wiem, że to jest dziwną rzeczą powiedzieć o morderstwie, ale w takich niesamowitych więzieniach fizycznych i psychologicznych wiele tych kobiet żyje. Człowiek się może z tobą podzielić historią, możesz mu zrobić zdjęcie, ale jeżeli chodzi o kobietę, która jest w więzieniu w Afganistanie, która daje ci to, wiedząc, że ryzyko jest takie, że jak ktoś to zobaczy gdzieś kiedyś na świecie, ona za to może zapłacić najwyższą cenę, jaka istnieje. To jest inny rodzaj odpowiedzialności za ten materiał. I ja nie mogłam pozwolić na to, że te informacje, te opowieści, te zdjęcia tych kobiet w jakiś sposób były użyte, które by im odebrały w jakikolwiek sposób godność. Godność, ja. Jakoś tak po jakimś czasie zaczęłam myśleć o tym wszystkim w taki sposób, że ja zbieram te historie od tych kobiet, materiał, te zdjęcia właśnie. I w pewnym sensie to nie było tylko tak jak z innymi dokumentalnymi pracami, nad którymi pracowałam jako fotograf. I teraz to, co ja z tym materiałem zrobiłam, to nie chodziło tylko o mnie, że ja teraz będę publikowała książkę, ja będę miała jakieś recenzje i że to chodziło jakieś takie właśnie, ja nie wiem, coś związane z moją karierą, z moim ego. To chodziło o to, że po prostu ja teraz mam ten materiał w swoich rękach i będę mogła coś z tym zrobić, że będzie to miało jakiś efekt na życia tych kobiet. Ta książka jest między innymi dowodem tego, co się dzieje w Afganistanie. Funkcjonuje jako dowód legalny, używany w dzisiejszych negocjacjach z rządem w Afganistanie przez kilka organizacji humanitarnych, które walczą dalej o zmiany w systemie prawnym dla polepszenia sytuacji kobiet i dziewczynek.
Raj Hanna, wiek nieznany, oskarżona o przestępstwo przeciwko moralności. Ma całe ciało pokryte bliznami po licznych ranach, które zadawał jej mąż. Oprócz tego zmuszał ją do prostytucji. Mówi, jeśli masz żonę, możesz robić cokolwiek chcesz. Gwałcić, bić, podpalać. I ciągle prawo nie zauważa żony. Hotena, lat 23, skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 5 lat więzienia. Pokochała mężczyznę, którego nie pozwolono jej poślubić. Znaleziony dla niej mąż bił ją i handlował narkotykami. W więzieniu pierze innym osadzonym ubrania, by mieć pieniądze na pieluszki. Aziza, lat 30, skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 6 lat w więzieniu. Wdowa, aresztowana, gdy do późna w nocy pracowała z samymi mężczyznami w miejskiej szwalni.
prawa kobiet to nie jest takie coś, które jest częścią historii, że to kiedyś było problemem. W Afganistanie kobiety to miały i im to zostało odebrane. Ja myślę, że jak ja bym na przykład przyjechała prosto do Afganistanu z na przykład z Polski albo z, nawet z Toronto, w którym w moim środowisku no, nie było dużo muzułmanów, a myślę, że jakbym na przykład przyjechała do Afganistanu, to bym przez ten pryzmat Afganistanu po prostu widziała cały świat muzułmański. Ale tak nie było. Ja zanim byłam w Afganistanie, byłam w różnych krajach tutaj. Mieszkałam w Emiratach, spędzałam czas w Jemenie, w Syrii, w Jordanii. I mieszkając tutaj w Emiratach, mam bardzo dużo znajomych, którzy są z rodzin muzułmańskich, którzy są muzułmanami. I znam ich dzieci, znam ich znajomych, znam ich rodziców. Po prostu dla mnie nie jest możliwe podjąć taki wniosek, że muzułmanie, wszyscy mają jakieś takie poglądy, że kobiety są drugiej klasy obywatele, czy niższe właśnie od mężczyzn. Taka nie jest po prostu prawda. Świat nie jest taki prosty.
Modelki ze zdjęć w białej książce łatwo można pomylić ze zwykłymi kobietami. Nie mają więziennych ubrań, dbają o pomalowane oczy i nierzadko szminkę na ustach. Ale Gabi wie, że to, co zobaczyła w tych oczach, zostanie z nią na zawsze.
To są takie dziwne doświadczenia, bo dużo ludzi na przykład mi mówi o takie coś, że ale musiałaś być odważna. Czy mnie te doświadczenia zmieniły, przemieniły? Ja myślę, że dużo ze mną zostało takich, trochę się coś w głowie zmienia, to się objawia w snach. Dużo ze mną zostało smutku i stresu, których nie miałam. Ten świat tych kobiet jest świat, który ma bardzo dużo ciemności i strasznych rzeczywistości, które istnieją pomiędzy nimi i w nich. Ale mimo tego jest też miejsce na żart i na kawał, i na śmiech, i na pomoc między jednym człowiekiem a drugim, na wsparcie, na podzielenie się tym, co się człowiek ma z drugim, żeby pomóc. I to wszystko, znaczy ja w pewnym sensie w takim piekle na ziemi i to mi też dało dużo takich, no ja nie wiem, radości i dużo hope. I dużo nadziei. Bo jak w takich sytuacjach ludzie dalej mogą jakoś tak utrzymać w rękach jakąś taką dobroć w stosunku jedni do drugich, to dla nas to powinno być bardzo łatwe.